Tomasz Galiński, witam Państwa po godzinie 13, 6 minut po godzinie 1. Same panie, czy jest jakiś pan w naszym towarzystwie?
Same panie. No dzisiaj same dziewczyny.
Same dziewczyny. No i ja. To ja będę z dużą przyjemnością jako rodzic trójki dzieci słuchał, co Państwo będą opowiadać. Magda Manasterska, Magda Świerczyńska-Dolot i wasi goście.
Tak, dzień dobry. No, dzisiaj spotkanie nietypowe. Nietypowe dlatego oczywiście, bo jest dzień wyjątkowy, czyli Dzień Niepodległości. Zapewne wielu z Państwa wzięło udział dzisiaj w paradzie Niepodległości, tej porannej w Gdańsku, albo bierze wciąż udział w tej gdyńskiej, która już pewnie powoli dobiega końca. My będziemy taką godzinną odskocznią od tematu dzisiejszego święta, bo o niepodległości mówić nie będziemy, ale powiemy trochę o niezależności dziecka od rodzica i na odwrót.
Postaramy się także odpowiedzieć na Państwa pytania. Karać czy nie? Dziecko oczywiście. Jak wytrzymać się z dzieckiem w sklepie, a raczej w sytuacji, kiedy dziecko nam robi histerię w sklepie na przykład. Jak wyznaczać granice i dlaczego warto to robić? Pytań jest wiele, wątpliwości myślę też całkiem sporo, a wszystkie je będziemy rozwiewać, a przynajmniej się postaramy, z naszym gościem, panią Katarzyną Krakowską, psycholog, mamą przede wszystkim. Dzień dobry, pani Kasiu.
Dzień dobry.
Pani się specjalizuje w prowadzeniu szkoleń z zarządzania zmianą, komunikacją interpersonalną, ale także radzeniem sobie ze stresem. No i oczywiście jest pani też ekspertem w zakresie samoakceptacji, samorealizacji i kreowaniu własnego wizerunku. Bardzo ładnie to wszystko brzmi. Dzień dobry raz jeszcze.
Dzień dobry raz jeszcze.
Ale mamy także gości. Magda, ty dzisiaj rodzinnie przyszłaś.
Ja przyszłam rodzinnie. Dzisiaj spełniamy małe marzenia dziewczynek. Dla równowagi między rodzeństwem dzisiaj zamiast Jasia wzięłam swoją starszą córkę, czyli Zosię. A jak Zosię, to i Hanię, czyli jej ulubioną kuzynkę. Dzień dobry dziewczyny, cześć.
Dziewczyny Halo. Trochę nieśmiałe.
Dziewczyny się
Był
nam tutaj...
Był uśmiech na powitanie.
Całe szczęście jest też mama Hani, czyli Ania. Ania nas się będzie wspierać i może też nam troszeczkę opowie o tym wychowaniu dziecka, bo Ania ma dwójkę dzieci, 8-letniego Franka i właśnie 6-letnią Hanię.
Dzień dobry.
Dzień dobry. I oczywiście standardowo namawiamy Państwa do pisania do nas, komentowania naszych pytań i odpowiedzi na bieżąco, a także do zadawania tych własnych pytań. W miarę możliwości nasz gość pewnie dzisiaj na nie odpowie. 603-06-06-06. No właśnie, Pani Kasiu, tak może na początku wyjaśnijmy, co to w ogóle oznacza wychować to szczęśliwe dziecko?
Mhm. Znaczy pytanie... Kim jest szczęśliwe dziecko, tak? I myślę, że tutaj my jako osoby dorosłe, gdybyśmy to pytanie sobie zadały, również ciężko byłoby nam zdefiniować, czym jest szczęście, tak? Bo dla każdego szczęście oznacza co innego i myślę, że szczęście to może być dziecko spełnione, może być to dziecko, które dąży do realizowania swoich pasji, dziecko, które czuje się bezpiecznie i tak dalej, i tak dalej. Więc na temat tego szczęścia mogłybyśmy tutaj mówić bardzo dużo, natomiast jest to dziecko, które czuje się przede wszystkim dzieckiem zaspokojonym, w sensie zaspokojenia podstawowej potrzeby, potrzeby bezpieczeństwa.
Są takie rady, myślę, to śmiało może pani o nich opowiedzieć, dla rodziców, którzy właśnie z jednej strony chcą wychowywać dziecko w takiej bliskości, w cieple, każdemu z nas na tym zależy, z drugiej strony chcemy też, żeby nasze dziecko wyrosło na taką osobę stabilną, osobę, która potrafi sobie radzić w różnych życiowych sytuacjach, osobę dorosłą, spełnioną i szczęśliwą. Jakie to są rady? Co robić?
Tu jest problem, bo z jednej strony chcemy, aby dziecko było szczęśliwe, chcemy mu dać to poczucie bezpieczeństwa, z drugiej strony musimy wyznaczać granice, musimy uczyć konsekwencji i odpowiedzialności. I tu możemy już wejść w taki temat psychologii pozytywnej, która daje nam rady, która pokazuje, iż w dziecku, w takich dzieciaczkach, jak tutaj mamy też w studio, w Hani, w Zosi, tkwi niesamowicie duży potencjał. Psychologia pozytywna nie skłania się ku rozwiązywaniu problemów, ile patrzy na dziecko jako na taki duży worek potencjału, z którego możemy czerpać, z którego możemy korzystać. I 5 takich podstawowych założeń to jest nauczenie dziecka przede wszystkim wyznaczenia sobie jakiegoś celu w życiu. I nie o to chodzi, aby wyrósł Piotruś Pan, który będzie tylko marzył, ale aby te marzenia były przebijane na działania, aby były realne do osiągnięcia. Kolejna sprawa to bycie konsekwentnym, czyli umiejętność planowania działań, podążania do tego postawionego sobie celu, a jednocześnie branie odpowiedzialności, bo konsekwencja to inaczej branie odpowiedzialności za nasze czyny. I bardzo tutaj ważna, istotna sprawa to danie dziecku przyzwolenia na popełnienie błędu. Bo to jest częsty błąd z kolei popełniany przez nas rodziców, przez wychowawców, którzy nie pokazują dziecku, iż popełnienie błędu jest tak naprawdę błogosławieństwem, tylko pokazujemy, że jest to przekleństwem. Dziecko boi się błędu i tym samym boi się rozwoju, boi się podążania naprzód. Kolejna sprawa to bycie optymistą, czyli umiejętność patrzenia w sposób optymistyczny nawet na różne niechciane przez nas sytuacje, które w życiu się zdarzają. No i kolejne założenie to bycie z innymi ludźmi, trzymanie się z innymi ludźmi. Wiadomo, że jeżeli będziemy uczyli dziecko bycia w grupie, to dziecko bardzo szybko zauważy tak zwany efekt synergii, tak? Czyli jeżeli działam z innymi, to ten nasz wysiłek, ten wkład jest pomnażany przez ilość osób, które w tym naszym działaniu uczestniczą.
To możemy jeszcze kilka takich rad, zasad dorzucimy. Ponoć z punktu widzenia psychologii, no bardzo ważne jest to, żeby uczyć dziecko jedzenia wspólnie, że wtedy dziecko ma lepszą umiejętność walczenia ze stresem. Jak to jest?
To znaczy, tutaj a propos tego jedzenia wspólnie, to myślę, że jest to taki apel, tak, do wszystkich rodziców dotyczący bycia w ogóle ze sobą. Tutaj nie chodzi o ilość czasu spędzanego z dzieckiem, bo wiadomo, że pracujemy i tego czasu jest mało, ile chodzi o jakość. Dawniej dom dawał poczucie bezpieczeństwa, bo wszystkie w zasadzie potrzeby były realizowane w domu rodzinnym. W tej chwili jest tak, że potrzeby możemy realizować gdzieś poza tym naszym domem. Jemy w szkole, w świetlicy, jemy w zakładzie pracy bądź gdzieś w restauracji. Natomiast warto zadbać o to, aby chociaż śniadanie, aby kolacja była przy stole, aby był to taki moment. Tu nie chodzi nawet o jedzenie wspólnego posiłku, ale o moment, kiedy spotykamy się przy tym stole i patrzymy sobie w oczy. Dawniej to stół był miejscem centralnym w domu. Dzisiaj, organizując przestrzeń mieszkalną, przede wszystkim patrzymy, gdzie ustawimy telewizor. I to jest ta różnica.
No, ale my przy naszym radiowym stole dzisiaj taką dyskusję prowadzimy, zachęcając jednocześnie Państwa. 603-06-06-06. Za chwilę wracamy do rozmowy. No i wracamy do dyskusji, rozmawiamy o pokusach. No tych pokus jest naprawdę bardzo dużo. Drogie panie, emocje?
Emocje, no tak, emocje właśnie. Rozmawiałyśmy o tym przed chwilą, oczywiście słuchają państwa audycji Mamy w Mieście. Przed chwilą o tym, jak ważne jest dla dziecka jedzenie przy wspólnym stole. To jest jedna z takich zasad, jak potem no, w przyszłości może się to przełożyć choćby na umiejętność walki ze stresem, o to poczucie takiej bliskości, stateczności, bezpieczeństwa takiego domowego. Ważne jest chyba też dla dziecka, żeby no, rodzic dotrzymywał obietnic. Jeżeli coś obieca, to był konsekwentny. Tu się znowu pojawia to magiczne słowo konsekwencja, prawda? Jak to jest, pani Kasiu? Dlaczego to jest takie ważne? Te obietnice dane dziecku.
Obietnice związane są, tak jak tutaj pani Magda powiedziała, z konsekwencją. Konsekwencja to nic innego jak przestrzeganie pewnych zasad. Buduję swój autorytet w momencie, kiedy będę osobą konsekwentną. Jeżeli będę autorytetem dla dziecka, to zapewnię jemu, znowu mówię o tym magicznym poczuciu bezpieczeństwa, które powoduje, że patrzę na tego rodzica i ja jemu ufam. Ja wiem, że jeżeli on mi coś obiecuje, to on tego dotrzymuje, tak? On tym samym modeluje zachowanie dziecka, bo jeżeli rodzic jest konsekwentny, jeżeli dotrzymuje danego swojego słowa, to po pierwsze, ja temu rodzicowi mogę zaufać i wiem, że jeżeli coś mówi, to tak się faktycznie stanie. Natomiast kolejna sprawa, to ja jako dziecko modeluję swoje zachowanie, czyli jest duża gwarancja, że ja też będę osobą konsekwentną, że ja wchodząc w wiek nastu lat, jeżeli powiem, że wrócę do domu o godzinie 20, to o tej godzinie 20 faktycznie wrócę.
My tutaj sobie jeszcze właśnie a propos tego, tego, że my jako rodzice powinniśmy być konsekwentni, nasze dzieci też będą konsekwentne, czyli bądźmy takim wzorem do naśladowania, czyli jeżeli chcemy, żeby nasze dziecko na przykład było pracowite, to też tacy bądźmy, czyli to właściwie nie jest tak, że dzieci uczą się od naszego mówienia, tylko od tego, jak my się zachowujemy.
Tak, bo tu jest ważna taka spójność naszej postawy, tak? My będziemy autorytetem dla dziecka, jeżeli nasza postawa będzie spójna. Jeżeli za tym, co mówimy, będą również szły nasze zachowania. Natomiast jeżeli będzie rozbieżność, tak, jeżeli będę mówiła jedno, jeżeli będę wymagała od dziecka czegoś, natomiast ja tego w moim życiu nie będę przestrzegała, no to wiadomo, że nie będę w tym momencie osobą godną do naśladowania.
I osobą wiarygodną.
W naszym studiu jest dzisiaj Katarzyna Krakowska, psycholog i mama. Pani Kasiu, te granice mi się gdzieś tam tutaj też pojawiają właśnie. Umiejętności stawiania granic, potrzeba stawiania granic. Ja jestem mamą Kornelki rocznej, Magda, Jasia i Zosi. Tomek też jest już doświadczonym tatą, może się wypowie
ja się
w tej sprawie. Jednak boisz się?
No ja mam doświadczenie, ale tutaj no co nam pomaga na potwierdzenie tego, co mówiła pani Kasia, tylko powiedzieć, że,
po prostu jak stawiasz granicę,
że dzieci bardziej patrzą i oceniają niż słuchają, tak? Czyli po prostu musi być bardziej czyn niż słowo. Słowo oczywiście jest bardzo istotne, rozmowa ważna, ale jak niekonsekwentnie robimy, tylko mówimy, to nie ma to w ogóle sensu. Ja często się spotkałem z takim zarzutem, ale ty mówiłeś tak, a zrobiłeś coś innego.
Tak, bo
oczywiście na szczęście w takich błahych sprawach, tak? Nie w takich zdecydowanych regułach, które obowiązują, ale czasami to łatwo, to jest taki sygnał, taki pstryczek, on naprawdę obserwuje, one naprawdę obserwują i one są naprawdę bardzo dobrymi obserwatorami, takimi czujnymi.
Tak, dzieci są, tak jak tutaj pan Tomek powiedział, bardzo dobrymi obserwatorami. Natomiast jeżeli chodzi o tę granicę, o której tutaj pani Magda powiedziała, to pamiętam taki eksperyment, który kiedyś w jednym z przedszkoli w Szwecji bodajże został przeprowadzony. Zostało usunięte ogrodzenie, które było wokół przedszkola i zastanawiano się, jak daleko dzieci rozproszą się, jak daleko wyjdą poza ten teren, który do tej pory był ogrodzony. No i jak myślicie, jak daleko te dzieci poszły? Ile tego terytorium potrzebowały tak naprawdę?
Ja myślę, że niewiele więcej.
Okazało się, że po ściągnięciu tego ogrodzenia dzieci kurczowo trzymały się murów przedszkola, ponieważ brak granic powoduje brak poczucia bezpieczeństwa. Mhm. Jeżeli granice są ustawione, to nawet jeżeli ich nie przestrzegam, bo to jest normalne, tak, że dzieci, mam trójkę dzieci, nie zawsze wszystkie zasady, które są wprowadzane, są przestrzegane, ale jest taka możliwość, aby obejrzeć się i wiem, gdzie jest ten teren bezpieczny, do którego muszę wrócić. To jest tak jak z kierowcą. Nie zawsze przestrzegamy przepisów drogowych, natomiast wiemy, co wolno, a czego nie wolno. Jest taki układ odniesienia, bezpieczny układ odniesienia.
Tak w takim razie stawiać te granice, bo właśnie wydawać by się mogło, że rodzice tam rocznego dziecka, to, no, że rocznemu dziecku na wszystko można pozwolić i tak sobie, no właśnie, gdzieś tam funkcjonować w poczuciu, że dobrze, ono jest małe i tak może nie za wiele rozumie i tak dalej, ale wydaje mi się, że to nic bardziej złudnego, prawda? Trzeba już zaczynać od takiego w zasadzie początku stawiać te granice. Jak to robić, pani Kasiu?
Tak, bo to stawianie granic jest pewnym procesem i abyśmy nie mieli problemu w momencie, kiedy dziecko będzie miało naście lat, albo nawet problemu polegającego na tym, że dziecko nie chce wyjść z domu, tak, kiedy my patrzymy nerwowo na zegarek i wiemy tak, że już jest ten czas, bądź abyśmy nie mieli problemu z awanturą w sklepie, tak, bo dziecko chce, abyśmy coś kupili, to my musimy o to zadbać wcześniej. To stawianie granic jest pewnym procesem i zaczyna się takimi małymi kroczkami, tak jak tutaj pani powiedziała, w momencie, kiedy to dziecko ma roczek bądź nawet kilka miesięcy i kiedy konkretnie pewnych rzeczy oczekujemy, o pewnych zasadach mówimy w sposób jasny przede wszystkim i czytelny. I to jest najważniejsze przy stawianiu granic. Poza tą czarodziejską konsekwencją, to mówienie w sposób jasny i czytelny dla dziecka. Bo to, co dla nas jest jasne i czytelne, niekoniecznie jest czytelne dla drugiego człowieka. Mówimy w języku polskim, natomiast co to znaczy być wysokim, co to znaczy, że coś jest głębokie, co to znaczy, że coś jest drogie. To wszystko musi być doprecyzowane i dziecko wyłapuje te komunikaty, słyszy te komunikaty w momencie, kiedy mówimy językiem dopasowanym, dostosowanym do niego i mówimy w sposób jasny i czytelny, konkretny.
Ja mam jeszcze pytanie a propos tego mówienia do dziecka. Czy to prawda, że dzieci, jak do nich mówimy, jak czegoś zabraniamy, to one nie słyszą tego nie? Że to lepiej znaczy, to zamienić na ten przekaz pozytywny?
Oczywiście, tak, ponieważ mówienie takimi komunikatami nie, nie zrobiłaś tego, nie wstawiłaś naczyń do zmywarki, nie wyrzuciłaś śmieci, nie odrobiłaś zadania domowego. Po pierwsze, jest tutaj ten komunikat nie, który dziecko odrzuca, tak? Jest ten wydźwięk taki w tym naszym komunikacie, tego właśnie komunikatu negatywnego, gdzie pojawia się słowo nie. Lepiej mówić komunikatem, taką informacją zwrotną, konstruktywną informacją zwrotną, mówić o tym, czego oczekujemy i mówić, formułując komunikat w formie ja. Komunikat ty. Ty nie wyrzuciłeś śmieci. Ty zachowałeś się w taki sposób, powoduje takie naturalne stawianie człowieka pod ścianą. Tak? Ja jestem tykany. W związku z czym, jeżeli ktoś mnie tyka, ja w tym momencie szykuję się tak do tego, aby odeprzeć ten atak, bo traktuję to jako atak na mnie. Kolejna sprawa, jeżeli będzie to miało taki wydźwięk negatywny, nie zrobiłeś, to tutaj wiążą się z tym takie negatywne emocje, pozostają negatywne emocje, a nie tylko, nie o to nam chodzi, chodzi nam o zmianę zachowania, a nie skupienie się na tym, co było w tym momencie negatywne i co spowodowało, że na przykład ja się zawstydziłam, ja poczułam się źle.
To ja nie powiem, że musimy przerwać, bo byłyby negatywne emocje, tylko powiem, że zrobimy sobie chwilę przerwy, na króciutko odetchniemy i powrócimy do Państwa już za moment po 14.30, rozpoczynając naszą rozmowę od SMS-a, którego nadesłał pan Piotr z Anglii. Radio Gdańsk, powracamy do naszej rozmowy i tak jak obiecywałem Państwu, tę część spotkania rozpoczynamy od SMS-a od pana Piotra. No właśnie, u nas podstawowe planowanie opierało się na ustawieniu w salonie stołu do wspólnych posiłków. Telewizora nie ma w domu i dzięki temu moi chłopcy są szczęśliwi, bo nikt nie kreuje sztucznie ich potrzeb reklamami. Właśnie co do zachowania w sklepie. Większość obecnych bajek jest poprzedzona wielkimi kampaniami marketingowymi. Największa to chociażby Minionki. Moi chłopcy oglądają klasyczne bajki, mają dużo czytane, około 4 godzin dziennie, nie potrzebują fikuśnych elektronicznych zabawek czy najmodniejszych batoników w tym sezonie. Starszy syn ma na Kermita z Mapetów, mówi Żabka Helusi. No i pyta nasz słuchacz, czy w studio ktoś wie, ktoś zna tę postać. Pisząc pozdrawia nasz słuchacz, bo jednocześnie biega za dzieckiem i biegając za dzieckiem też przesuwamy granice bezpieczeństwa i ono jest pewne, że za nim podążamy.
O, jak to jest, pani Kasiu? Z tym bieganiem może, za dzieckiem.
Mhm. Wszystko zależy, jaki to jest wiek, tak? Bo dziecko potrzebuje w wieku, podejrzewam, że tutaj pan Piotr, tak? Pan od SMS-a, podejrzewam, że ma malucha, który oczekuje tego wspierania i to jest takie podążanie, to jest takie, mówi się o takiej zasadzie ręka w rękę, tak? Że motywujemy dziecko do działania, będąc z nim, tak? Bo inaczej motywujemy właśnie takiego malucha dwuletniego, który dopiero nabywa pewne umiejętności, inaczej będziemy motywować dziecko starsze, więc tak to właśnie wygląda z tym bieganiem za tym, podejrzewam, że kilkunastomiesięcznym dzieckiem.
A jeśli biegamy za takim starszym, to jest tak, że rzeczywiście to się zmienia?
No zmienia się, tak? Ponieważ musimy dzieciom dawać płaszczyznę do rozwoju. Jeżeli będziemy biegać, jeżeli dziecko będzie czuło cały czas za nami
swój oddech,
będzie miało takie poczucie przede wszystkim braku naszego zaufania i nie damy mu możliwości do popełnienia też błędu, a mówiłam o tym wcześniej, że na błędach najlepiej uczymy się. Musimy popełnić błąd i musimy pokazać dziecku, iż ten błąd jest pewną szansą, tak? Szansą na zrozumienie tego, co było złe i pojawienie się refleksji co do naszego dalszego zachowania.
No właśnie, pani już wywołała poniekąd kolejne pytanie, kolejną kwestię. Dziecko zrobi coś źle. Pani Kasiu, karać, nie karać. Niektórzy mówią w tej chwili, że absolutnie nie karać, drudzy z kolei, że karać, bo dziecko potem w dorosłym życiu no nie będzie wiedziało, że za jakiś tam czyn, no też mówię o takich rzeczach, które grożą, tak, że nie wiem, jakiś tam występek, tak, i że za to grozi odpowiednia kara. Ja oczywiście wybiegam bardzo naprzód, natomiast no to też zaczyna się od samego początku.
Tak, bo ostatnio było modne takie bezstresowe wychowanie i ja oczywiście za takim bezstresowym wychowaniem nie jestem. Uważam, że te granice należy ustawiać i trzeba być konsekwentnym. Natomiast jestem przeciwnikiem karania dla samego karania. Ponieważ kara bardzo często wywołuje negatywne emocje i kara pojawia się w momencie, kiedy my nie zdajemy sobie sprawy, iż nasze zachowanie jest złe. Można to przyrównać do takiej sytuacji, kiedy przychodzimy do pracy i nie wiemy, iż mamy jakieś wyznaczone granice. Nie wiem, spóźniamy się codziennie, uchodzi nam to na sucho, natomiast któregoś dnia nasz pracodawca wzywa nas na dywanik, informuje nas, iż potrącił nam z pensji jakąś kwotę, bądź zostajemy usunięci z pracy. W tym momencie mamy poczucie niesprawiedliwości, nie wiemy, o co chodzi i czujemy się ukarani. Natomiast konsekwencja pojawia się w momencie, kiedy granice ustawione, ale wspólnie, rodzice z dzieckiem pewne granice ustawiają, a więc dziecko też niejako zgadza się na pewien układ. Umawiamy się, iż o godzinie 20 wrócisz do domu, tak? Dziecko się na to zgadza. Jeżeli nie wróci o tej godzinie 20, my musimy być konsekwentni i w tym momencie dziecko nie ma prawa do tego, aby czuć się pokrzywdzonym, bo ono wiedziało, tak? Ono wiedziało, gdzie te granice są postawione. I tutaj to karanie, nie karanie, ale udzielanie takiej konstruktywnej informacji zwrotnej. Jeżeli ukażemy, to dziecko skupi się na tych emocjach, które zapamiętało. Tak, my pamiętamy ze swojego dzieciństwa emocje, które pojawiły się w momencie, kiedy zostaliśmy ukarani i nie pamiętamy z reguły zachowania tego, czego dotyczyło, czyli zmiana zachowania nie nastąpiła. Natomiast w momencie, kiedy udzielę konstruktywnej informacji zwrotnej, mówi się o takim modelu FUKO, czyli F, fakty, tak? Ja mówię, ale w pierwszej osobie, ja mówię, co ja widzę, tak? Ja widzę, że przyszedłeś o godzinie 21, natomiast miałeś być o godzinie 20. Druga sprawa, mówię o swoich uczuciach, mam do tego prawa. Mówię, że niepokoiłam się o ciebie, bo myślałam tak, że mogło coś złego się przydarzyć. Kolejna sprawa to K, czyli konsekwencje. Jeżeli następnym razem nie będziesz słowna czy słowny, to konsekwencje będą takie i takie. No i O, czyli moje oczekiwania. Tak? Ja oczekuję, że no, jesteś osobą, która jakąś lekcję z tego, co się zadziało, wyciągnie.
Zapamiętuję FUKO.
Ale no właśnie, tutaj mówimy o tym, że ostrzegamy dziecko, co się następnym razem wydarzy. A co się może wydarzyć, jeżeli dziecko, powiedzmy, zrobi to jeszcze raz, czyli umawiamy się, że wrócisz o 20, nie wracasz i co wtedy?
Mhm. Więc w tym momencie, tak, mamy prawo, powinniśmy, tak, będąc konsekwentnym, zrealizować to, na co się umówiliśmy, tak? Czyli ja mówię, tak, że konsekwencją tego będzie to, że przez kolejny miesiąc nie będziesz mogła na przykład wychodzić na podwórko z koleżankami i tego faktycznie muszę się trzymać, tak? Czy konsekwencją będzie to, iż nie będziesz mógł, nie wiem, korzystać, tak, oglądać telewizji, ale faktycznie trzymam się tego. No, wielu rodziców no, ma problem w wychowaniu z tego względu, iż, tak jak sami mówią, ustawiają pewne niewykonalne dla nich i dla dziecka granice, tak? Nie jestem w stanie potem tego przypilnować. Dla świętego spokoju macham ręką i tych granic nie trzymam. No i potem pojawia się problem, bo no, dziecko takiego rodzica nie szanuje w żaden sposób i nie traktuje poważnie tych granic, które są ustawiane.
Czyli wtedy dziecko to odbiera, o czym pani mówiła, jako nie kara, a konsekwencja, która gdzieś tam może, no tak przynajmniej, no dobrze, nie będę mówiła o karze, no ale w każdym razie to można gdzieś tam przyrównać, tak? Że to jest ta konsekwencja, której trzeba się trzymać.
Dokładnie.
Pani Kasiu, gdzieś tam pani też wywołała temat związany z histerią w sklepie. My tak trochę skaczemy z tematu na temat, ale tych tematów, jak państwo wiedzą, jest wiele związanych z wychowaniem. My tak staramy się z Magdą przynajmniej te najważniejsze wyciągnąć. No właśnie, z jednej strony mówiłyśmy o bezstresowym wychowaniu, z drugiej strony mamy sytuację, w której nasi dziadkowie, nasi rodzice, pokolenia troszeczkę starsze mówią, że właśnie jeżeli coś dziecko źle zrobiło, czy zachowało się nie tak, no to czasami trzeba mu na przykład dać klapsa, tak? Kiedyś tak było, teraz mówi się o tym takim wychowaniu bez bicia. Dlaczego to takie ważne, żeby dziecku tego klapsa nie dać, chociaż po prostu czasami ta ręka świerzbi?
Mhm. No tu jest poruszona bardzo ważna kwestia. Po pierwsze, agresja rodzi agresję. I w momencie, kiedy ja jestem bity, pojawiają się to, o czym mówiłam też wcześniej, pojawiają się negatywne emocje. Ja nie skupiam się na zachowaniu, które było niewłaściwe, tylko skupiam się na tym, że na przykład zostałam upokorzona. Kolejna sprawa to to właśnie, o czym powiedziałam, że agresja rodzi agresję i to niekoniecznie chodzi o to, że ja w tym momencie, bo wiadomo, że rodzic nie jest dobrym tak przeciwnikiem i właściwym do walki, ale u dzieci pojawia się taki rodzaj agresji obronnej. Upokarzanie dziecka, zwracanie dziecku uwagi przy innych, no już nie mówiąc o biciu, powoduje, że ja jestem sfrustrowanym. Frustracja powoduje w dziecku agresję i to bardzo często taką właśnie agresję obronną, polegającą na tym, że ja traktuję innych ludzi jako potencjalne źródło zagrożenia. I w późniejszych dniach, niekiedy upłynie nawet na sporo czasu, natomiast gdzieś to wypłynie i dziecko zaczyna stosować tak zwaną agresję obronną. Znam z mojego doświadczenia pracy z dziećmi takie dzieci, wrażliwe, dobre dzieci, które bez powodu były tak zwanymi agresorami. I wgłębiając się, analizując ich wcześniejsze lata życia, okazywało się, że były gdzieś ofiarą agresji i potem to wszystko gdzieś tam doszło do takiego naciągnięcia struny i zakończyło się tym, że traktowały inne dzieci, innych ludzi jako potencjalne źródło zagrożenia, wolały zaatakować i być agresorami, aniżeli znowu stawiać siebie w sytuacji ofiary.
To co zamiast tego przysłowiowego klapsa? Rozmawiać na pewno, w jaki
rozmawiać,
sposób?
Tak? To znaczy tutaj ważne jest mówienie o konkretach, tak? Ważne jest to, abym powiedziała temu dziecku, czego oczekuję, tak? Czyli znowu wracam do tej konstruktywnej informacji zwrotnej. Mówimy o faktach, mówię o tym, czego oczekuję, jakiego zachowania oczekuję. Jeżeli dziecko zachowuje się w niewłaściwy sposób, to też muszę zdiagnozować tą sytuację, tak? Muszę zobaczyć, co jest powodem tego, że zachowuje się w taki sposób, co jest powodem tego, że histeryzuje, że nie chce wyjść z domu. I nie tylko, tą diagnozą nie jest tylko ten obrazek dziecko wpadające w histerię, tylko patrzę, co jest powodem, czyli rozmawiam, tak? Rozmawiam, a przede wszystkim słucham tego, co dziecko ma do powiedzenia, daję jasny komunikat dotyczący tego zachowania, tego, co było niewłaściwe w tym zachowaniu i oczekuję tego, że to zachowanie się zmieni.
A to jest takie trudne jednak, jeżeli mamy do czynienia z takim
wychowanie jest sztuką.
Oczywiście, takim dwu, trzy, czy nawet czterolatkiem, który staje nam dosłownie, nie wiem, trzyma się drzwi, żeby nie wyjść z domu, mimo że się spieszymy, mimo że tak robimy codziennie. To ciężko jest w tym momencie z dzieckiem rozmawiać. Co wtedy zrobić z takim dzieckiem?
Mhm. Ciężko nam jest rozmawiać, bo tutaj w grę wchodzą emocje, tak? Wchodzą
tak.
Emocje.
My też nie jesteśmy ze stali.
Oczywiście, wchodzą w grę zarówno emocje dziecka, jak i emocje nasze, bo zaczynamy się wzajemnie w tym momencie nakręcać. I tutaj musimy być konsekwentni, powiedzieć czarodziejskie tak słowo, że tego nie kupię, tego nie zrobię, takie zachowanie jest niewłaściwe. Natomiast do tej sytuacji musimy powrócić. Nie w tym momencie, kiedy jesteśmy wszyscy nabuzowani emocjami, tylko na spokojnie, oczywiście no też nie odwlekając tego w nieskończoność, tak aby to było jeszcze na świeżo w pamięci, wracamy do tego zdarzenia i pokazujemy, dyskutujemy, tak i pokazujemy, dlaczego, to zachowanie nie, bo nie kupuję dlatego, że nie chcę, nie kupuję dlatego, że nie mam na to ochoty, tylko omawiam z dzieckiem, opisuję tą sytuację. Nie stosuję oceny, a bardziej opis danej sytuacji.
No tutaj, a co zrobić z takim dzieckiem, które rzuca nam się na podłogę w sklepie?
Mm-hmm. To znaczy na pewno nie poddajemy się takim emocjom, nie nakręcamy się, dajemy krótki komunikat, tak? Bo bardzo często jest tak, że mówiąc do dzieci, zaczynamy się sami nakręcać i dziecko tak naprawdę nie wie, o co nam chodzi, tak? Bo jest potok słów. Natomiast jeżeli będzie to jasny, precyzyjny komunikat, jeżeli będziemy konsekwentni, to dziecko zareaguje, ale wracam znowu do tego, że wychowanie jest procesem i to, że dziecko 4-letnie rzuca się na podłogę i zaczyna tupać nogami, to na to zapracowaliśmy z reguły już wcześniej.
Mhm. Aniu, a ty jak sobie radzisz z wyznaczaniem granic? Bo cały czas o tym mówimy jako mama dwójki dzieci. Jakieś takie złote rady albo może przykłady?
Myślę, że jestem zupełnie przeciętną mamą, czyli raz lepiej, raz gorzej to wychodzi. No cóż, no staramy się tutaj konsekwentnie działać. Przede wszystkim właśnie mówić, tak? Co się stanie, jeśli mnie nie posłuchasz? Jeżeli zrobisz tak jeszcze raz, konsekwencją tego będzie to i tamto. Do tej pory myślałam, bardzo, bardzo się wiele nauczyłam. Dzisiaj myślałam do tej pory, że to jest kara. A dzisiaj się dowiedziałam, że to jest konsekwencja. Czyli jednak dzieci nie są karane, a jednak jest to wyciąganie konsekwencji. Co widzę, że skutkuje, bo jak się dziecku pokaże faktycznie, że to, co mama powiedziała, że się zdarzy, się wydarza, czyli na przykład nie ma bajki na dobranoc, to następnym razem faktycznie już łatwiej jest do dziecka dotrzeć i przypominając się mu tamtą sytuację, jednak wpłynąć na zachowanie takie, którego oczekuje.
Zresztą a propos tej sytuacji w sklepie, to też należy pamiętać o tym, że dziecko jest tylko dzieckiem i musimy też dać dziecku przyzwolenie na przeżywanie różnych emocji, tak? To jest też bardzo ważne i tutaj przypomina mi się taka sytuacja z mojego życia wzięta, kiedy mój syn, dzisiaj 21-letni mężczyzna, mając 8 lat, wrócił ze szkoły i poinformował mnie, że szykuje się latem do wyjazdu w góry, na kolonie. Więc ja jako młoda mama, to było moje pierwsze dziecko, no byłam przerażona i robiłam wszystko, żeby jego od tej myśli odwieźć, ale no konsekwentnie on stał na swoim, przy swoim. Ja z kolei doszłam do wniosku, że muszę moje lęki, obawy schować do kieszeni. Jeżeli chcę wychować zdrowego, normalnie funkcjonującego faceta, no to trzeba dać mu przestrzeń, tak, do tego rozwoju. Pamiętam, że to był marzec, zapisałam jego na kolonie, wpłaciłam zaliczkę, no ale uświadomiłam sobie, że do lipca to chyba zwariuję. I bardzo mądrą osobą, taką bardzo mnie wspierającą, był mój tata. I pamiętam, że wybrałam się do niego i mówię, słuchaj, tatuś, dobrze, że Jasiu jedzie, nie? Dobrze, że jedzie na tę kolonię, dobrze, że jego zapisałam. I oczekiwałam tego, że on powie, słuchaj, bardzo dobrze, Jasiek jest osobą towarzyską, lubi dzieci, więc będzie się tam na pewno czuł jak ryba w wodzie. On na mnie spojrzał i mówi, słuchaj, bardzo dobrze, że jedzie. Bo on tam nieraz zapłacze. Jestem przekonana, że on tam będzie bardzo za wszystkimi tęsknił. Pewnie będzie tam jemu nieraz źle. I ja pamiętam, że aż dzisiaj mam gęsią skórkę, jak o tym mówię, pamiętam, że siedziałam wbita w fotel, spojrzałam na niego. W oczach moich pojawiło się pytanie, co ty do mnie mówisz? A on mi wtedy powiedział, słuchaj, ty jako dobra, kochająca, cudowna mama, nie jesteś w stanie dać jemu parasola ochronnego, który ochroni go na całe życie przed różnymi trudnymi emocjami, które no, spotykają nas jako ludzi w życiu. I mówi, właśnie dzisiaj, teraz, kiedy jest dzieckiem, kiedy czuje wielką miłość i wsparcie osób dla niego ważnych, to on dzisiaj ma nauczyć się radzenia sobie z tymi trudnymi emocjami. No i to była taka lekcja, którą wyciągnęłam właśnie z tej rozmowy i pamiętam o tym do dnia dzisiejszego. Musimy dać dzieciom przyzwolenie na przeżywanie różnych emocji. I złości, i gniewu. Dziecko ma prawo powiedzieć, że kogoś nienawidzi. Natomiast musimy pamiętać, aby też pokazać, że emocje jak najbardziej, masz do nich prawo, natomiast ponosisz odpowiedzialność za zachowanie, które pod wpływem tych emocji się pojawi.
Tak sobie teraz myślę, że mówimy o karaniu, o jakichś takich negatywnych emocjach, to powiedzmy może o tych pozytywnych, o pochwałach, które też są dziecku, dla dziecka bardzo ważne, o tym, żeby chwalić i umiejętnie chwalić.
A tak, z tym chwaleniem to kojarzy mi się taki film Służący, taka scena z filmu Służący, kiedy niania do maleńkiej dziewczynki mówiła każdego dnia: jesteś mądra, jesteś piękna, jesteś cudowna. I o to właśnie chodzi w chwaleniu, tak? Chodzi o to, aby podkreślać to, co jest pozytywne, a bardzo często o tym zapominamy. My widzimy to, co jest złe, to, co nam się nie podoba, to, co jest niewygodne. Natomiast o tym, co jest takie naturalne i oczywiste, a co jest czymś dobrym, za co należy dziecko pochwalić, o tym zapominamy i musimy wiedzieć o tym, że po pierwsze chwaląc wzmacniamy pozytywne zachowania, natomiast nie chwaląc możemy spowodować, że raz, drugi, dziesiąty dziecko coś pozytywnego będzie robiło, a za 11 razem tego może nie zrobić. I no nie możemy być w tym momencie zdziwieni. Mówi się ostatnio o tym, żeby chwaląc mówić, formułować ten komunikat również jako komunikat ja. Dlaczego? Albowiem formułowanie komunikatu ty i chwalenie w tym momencie dziecka niekiedy bywa takim odniesieniem do tego, że zrobiłeś coś dobrego, ale jest nasze jeszcze jakieś dalsze oczekiwanie. Natomiast jeżeli formułuję to w formie komunikatu ja, to mówię o tym, że jestem zadowolona, widzę, że coś dobrego zrobiłeś, cenię to, doceniam to i wskazuję na potencjał, który w tymże dziecku tkwi.
No, często jest tak właśnie, że zapominamy o tych pochwałach. Właśnie
o tych głaskach
tej, takich. Tak, tak, tej właśnie codzienności. I dziecko, chcąc zwrócić naszą uwagę, bo wtedy widzi, że reagujemy, robi wtedy te rzeczy no, nieznośne, te niegrzeczne.
Poza tym, jeżeli będziemy podkreślali to, co jest dobre, to w momencie, kiedy dziecko przekroczy pewne granice, w momencie, kiedy potknie się, w momencie, kiedy popełni błąd, kiedy upadnie, to będzie miało siłę powstać. Będzie wiedziało, że tkwi w nim niesamowity potencjał, o którym kiedyś no, te osoby znaczące, bo tymi osobami znaczącymi są rodzice, są wychowawcy.
Pani Kasiu, tutaj jest prośba od jednego z naszych słuchaczy o konkretną poradę. Jakie granice można wyznaczyć dziecku dwuletniemu? Czy może jeść, co chce, kopać, na co pozwolić?
O, to ja tutaj też się podpiszę pod tym SMS-em, jako mama 2-latki.
To znaczy tak, trzeba dać dziecku na pewno płaszczyznę i to też nie może być tak, że dziecko stanie się niewolnikiem. Tak, trzeba mieć dużo zdrowego rozsądku w motywowaniu, tak, do wszelkich działań i zabranianiem pewnych rzeczy. Stawiać granice, nie pozwalać na pewne zachowania, które mogą być niebezpieczne dla tego dziecka, natomiast dać przestrzeń niekiedy do poparzenia się. Wiadomo, że nie wypuścić dziecka w krótkich spodenkach w mrozie 20-stopniowym. Natomiast dać też takie przyzwolenie na popełnienie błędu. Niech zrobi tak coś, co jest niewłaściwe, bo jeżeli to zrobi, jeżeli sam tego doświadczy, to najlepiej się tego nauczy.
Tutaj było o tym jedzeniu, czyli co, dać jeść, nie wiem, słodyczy pełno, a potem będzie bolał brzuch,
no nie,
to można coś takiego?
No tutaj te granice muszą być postawione, bo to podobnie jak z tym mrozem, tak? To nie może być coś, bo jeżeli przyzwolimy dziecku na jedzenie tylko słodyczy, to wejdzie, wchodzimy w nawyki, tak? To już stanie się to nawykiem i no, będzie problem, który w tej chwili tak panuje wśród dzieci, wśród młodzieży, iż jest problem z otyłością wśród tych maluchów, bo wolą tak zjeść chipsy i cukierka, aniżeli obiad.
No dobrze.
A, tak, jeszcze przeskoczę, chyba że ty, Magda, chciałaś byś jeszcze nie, coś dopytać. Ja jeszcze przeskoczę na zupełnie inny temat, o rozwiązywanie konfliktów, szczególnie też między rodzeństwem. Czy my mamy się mieszać w ten konflikt, czy pozwolić, żeby ten konflikt się jakoś sam rozwiązał między dziećmi?
Znaczy tak, z konfliktami jest tak, że te konflikty są dobre, tak? Wszelkie konflikty bardziej budują, aniżeli rujnują, natomiast żeby budowały, to my musimy czuwać i zobaczyć, jaką drogą te konflikty są rozwiązywane, bo jeżeli ten konflikt przez rodzeństwo rozwiązywany jest w sposób niekonstruktywny, czyli każdy ciągnie w swoją stronę, to musimy w tym momencie wkroczyć do akcji i my musimy te dzieci nauczyć konstruktywnego rozwiązywania sytuacji właśnie konfliktowych. Czyli jeżeli jest sytuacja konfliktowa, to z reguły jest tak, że dwie strony mają odmienne zdania. I one muszą się wzajemnie wysłuchać, tak? Bo często to jest taki konflikt, jest czymś zastępczym i jeżeli wysłuchamy racji drugiej strony, okaże się, że sytuacja może być rozwiązana. Natomiast jeżeli dwie strony mają odmienne zdanie, należy wspólnie dojść do jakiejś drogi rozwiązania, przedyskutować plusy, minusy i wprowadzić to w życie, tak? Przetestować. Jeżeli przetestujemy, to zobaczymy, będziemy mieli informację, jak to wszystko się sprawdziło. Więc czuwać po to, aby te konflikty były rozwiązywane w sposób konstruktywny. Natomiast jeżeli dzieci sobie dają z tym radę, to przypatrywać się temu po prostu z boku.
Ja Pani Kasiu, to w takim razie zupełnie na koniec. Porozmawiamy już nie o dzieciach, a o nas, rodzicach, prawda? Bo mówimy o szczęściu dziecka, mówmy też o szczęściu rodzica. Załóżmy, że my stosujemy się do tych rad, o których dzisiaj w rozmowie, w audycji rozmawiałyśmy. No a co zrobić, żeby takie wychowanie dziecka sprawiało nam nieustanną frajdę, żebyśmy my jako rodzice też czuli się spełnieni, też czuli się szczęśliwi, żeby te dzieci nam nie weszły na głowę i no, że nie, byśmy się na przykład zanadto zmęczeni też nie czuli. My jako rodzice.
Znaczy tak, ja zawsze wyznaję taką zasadę, o której wszystkim wokół mówię, że miłość do dziecka i miłość do drugiego człowieka rozpoczyna się od miłości własnej. Jeżeli nie będę siebie kochała i siebie szanowała, to nie ma takiej możliwości, żebym była dobra dla dziecka, bo jeżeli nie ustawię pewnych granic, to po pierwsze dziecko zrobi to za mnie, a po drugie przyjdzie taki moment, że to wszystko się przeleje. Tak, są mamy, które poświęcają się i wydaje im się, że robią wszystko, co mogą dla dziecka. Natomiast w pewnym momencie przychodzi złość, zmęczenie, frustracja i w tym momencie obraca się to i przeciwko dziecku, które na pewno nie będzie szczęśliwe. Natomiast no, my chodzimy zmęczone, sfrustrowane, niezadowolone i nie ma szansy, żeby taka mama wychowała szczęśliwe dziecko.
A ja wszedłem do studia i myślę sobie, że one rozmawiają o świecie idealnym, a taki świat nie istnieje. Bo co zrobić, droga pani specjalistko? Jedziemy samochodem, no i nie mamy czasu, bo gdzieś tam się spieszymy, po prostu samo życie, tak? A to dziecko zaczyna nagle dokazywać. Co w takim momencie?
Chyba pan się spóźnił, bo o tym mówiliśmy, o sytuacji w sklepie, tak? Dajemy jasny i czytelny komunikat, natomiast mówiłam wcześniej, że to wychowanie jest pewnym procesem. To, żeby to dziecko w wieku paru lat w taki sposób się nie zachowało, to na to pracujemy konsekwentnie.
Ja się nie spóźniłem, tylko ja mam taką ideę fix, droga pani specjalistka. Mianowicie myślę sobie, że w eterze brakuje pewnego rodzaju radia. Radia dla dzieci, które grałoby całą dobę. Ja takie radio, o dziwo to jest pomysł z Rosji pochodzący. Takiego radia słuchałem w Rosji. Myślę sobie, że na ten samochód to byłoby świetne, doskonałe wyjście. Jakieś bajki, jakieś programy, rzeczywiście zajmujące programy dla dzieci non-stop.
No to jest, Włodek, pomysł, który mam nadzieję kiedyś wprowadzisz w życie. Radio Gdańsk stanie się wielką platformą, gdzie będziemy proponować różne tematy i różne programy i taki program dla dzieci rzeczywiście mógłby być strzałem w dziesiątkę.
Przypomniało mi się i wpadło do głowy, dlatego że chciałem też słuchaczy Radia Gdańsk po godzinie 14 zaprosić na słuchowisko. Słuchowisko w Radiu Gdańsk. Często myślimy o takim właśnie idealnym świecie przed laty, że chcielibyśmy, żeby on był spokojny, wyciszony, że radio z zielonym okiem. Słuchamy słuchowiska, jak chyba przed wojną, tak? Albo tuż po wojnie. To my tak dzisiaj zrobimy najnowsze słuchowisko Pawła Hille, zawsze się gdzieś wypływa. Gorąco, gorąco polecam, bo to o czasach tuż powojennych. No tuż jak tuż, ale jakieś lata 60., 70.
Zapraszam Włodek Raszkiewicz, który z Państwem usłyszy się najpierw w wiadomościach, później po godzinie 14, ale oddajmy jeszcze głos paniom, żeby zakończyły to mądre spotkanie.
Pani Kasiu, mówi pani, tak, już zupełnie na koniec, że mamy często też nie myślą o sobie, prawda, ale pani udowadnia, że można pomyśleć, że można skorzystać z pewnych też porad. Pani takich porad udziela. To tak zupełnie na koniec. Zaprośmy do pani.
Tak, zapraszam 21 listopada na godzinę 14 do Parku Naukowo-Technologicznego, gdzie zastanowimy się nad tym właśnie, jak być szczęśliwą mamą i wychować szczęśliwe dziecko. Serdecznie zapraszam.
Magda się wyrywa, proszę
ja
państwa.
Się wyrywam, ja się wyrywam. Ja chciałam na koniec powiedzieć, że tutaj Ania na pewno mnie też poprze, że też dajmy sobie troszeczkę więcej luzu i też dajmy sobie szansę na to, żeby też popełniać błędy, prawda?
Zdecydowanie, zdecydowanie.
Dokładnie.
Nie wyrzucajmy sobie błędów i potknięć.
Tak, tak, bo że dziecko zobaczy, że popełniamy błędy, to też nauczy się tego, że nie będzie bało się popełniania błędów i teraz, i w swojej przyszłości. To jest bardzo cenne.
I też nie zasypiajmy z wyrzutami sumienia, bo potem przychodzi nowy dzień i nowa
szansa.
I to
narasta potem.
Tak. Jeszcze zapytam dziewczyny. Dziewczyny, czy wam się podobało dzisiaj w radio?
Jakie grzeczne te dziewczynki.
Tak, tak. Podobało się? Tak, podobało się.
I najważniejsze jest to, żebyśmy się lubili, prawda, i kochali, bo to w tym momencie będzie owocować dookoła, promieniować.
My się tu wszyscy lubimy. Dziękujemy bardzo za spotkanie. Pani Katarzyna Krakowska, mama, psycholog. No i rodzina Magdy. Ania, Hania, Zosia, Magda Manasterska, Magda Świerczyńska, Dolot. Dziękujemy,
dziękujemy
i do usłyszenia za tydzień.
Dziękujemy. Proszę nas słuchać po 14:00, o 14:00 punktualnie wiadomości.